Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, po raz kolejny przedstawię Państwu artykuł z pani Ewy Cieślik, adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, która specjalizuje się w chińskim rynku finansowym. Ten artykuł został napisany dla obserwatora finansowego.pl. Właśnie to .pl wzbudza we mnie zdumienie. Ale tam bez znaczenia. Otóż będę Państwu to czytał i chyba będę komentował, dlatego że ja odnoszę takie wrażenie, że jestem pewien jednej rzeczy, a później odnoszę wrażenie. Więc naprzód jestem pewien jednej rzeczy, tej, o której praktycznie zawsze mówiłem, że pani Ewa Cieślik jest świetnym propagandystką i jest świetną propagandystką i powinna pracować w zupełnie innym miejscu, w jakimś aparacie propagandy informacji. Myślę, że coś takiego powinno być w TVN-ie czy w Gazecie Wybiórczej, w Głównie Wybiórczym, przepraszam. Nie pisać do niepoważnych, równie niepoważnych rzeczy jak obserwator finansowy. Więc jak powiedziałem, jest absolutną propagandystką, co tego cienia wątpliwości nie ma. Tam od czasu do czasu zdarza się jej napisać teksty, które nie są propagandowe, ale wtedy to jestem po prostu, nie mogę wyjść ze zdumienia. Wydaje mi się, że ta pani napisała rzecz, której mi brakowało. Czy nawet prawie pewien jestem, że nie tylko mi się wydaje, albowiem zastanawiałem się, jak Państwo wiecie, nad wieloma rzeczami, dlaczego oni otwierają ten rynek tak, a nie inaczej, bo się tego ogromnie obawiam, Chińczycy oczywiście, bo się tego ogromnie obawiam, uważam, że to jest ogromny błąd, ale na całe szczęście pani Cieślik, która jest, oprócz tego, że jest świetną propagandystką, to w dalszym ciągu pozostaje doskonałym znawcą tamtej sceny finansowej, więc chińskiego rynku finansowego, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Znaczy to, że ona jest fatalną propagandystką, to nie oznacza, że nie jest, a jest dobrym znawcą. To tak zresztą z polskimi sinologami jest. Oni nienawidzą Chin, podczas gdy mają ogromną wiedzę na ten temat. Powtarzam to wielokrotnie. Więc tutaj ten artykuł ma ogromne wartości, dla mnie wartości poznawcze, ponieważ uspokaja mnie. To nie było na pewno powodem, dla którego ta pani to napisała, ale bo powód był zupełnie odwrotny, ale efekt tego dla mnie jest właśnie taki. Otóż artykuł Iluzja chińskiego otwarcia z 18 kwietnia tego roku. Zapowiedź Pekinu o wielkim otwarciu rynku finansowego nabrała nowego wymiaru w obliczu zagrożenia wojną handlową z USA. W deklaracji można dostrzec przemyślaną strategię mającą na celu pokazanie światu, że Chiny dążą do liberalizacji i bronią wolnego handlu. Bo tak jest. Chiny umożliwią zagranicznym firmom sektora finansowego równą realizację z podmiotami krajowymi i znacznie poszerzą zakres dozwolonej działalności zagranicznej działalności zagranicznych banków na chińskim rynku, zapowiedział Ji Zhang, szef chińskiego banku centralnego. Przemawiając w minionym tygodniu na gospodarczym forum BOA Forum dla Azji, powtórzył ubiegłoroczne zapowiedzi. Zgodnie z zapowiedziami chińskich oficjeli z listopada 2017 roku otwarcie krajowego rynku systemu finansowego na kapitał zagraniczny ma objąć praktycznie wszystkie branże. I ja oczywiście tego się bardzo boję. Już jesienią 2017 roku zostało powiedziane, że bariery będą znoszone zgodnie z typową dla Pekinu taktyką gradualną, czyli liberalizacja nastąpi stopniowo. Bardzo mądrze. Teraz Ji Zhang ujawnił szereg środków niezbędnych do otwarcia branży finansowej na inwestycje zagraniczne, w tym chociażby zniesienie górnych limitów kapitału zagranicznego dla banków. Przemówienie prezesa banku centralnego podczas forum można traktować z jednej strony jako znaczne ustępstwo wobec wieloletnich nacisków USA, ale także jako dobrze skonstruowaną taktykę pokazywania światu jako kraju stojącego na straży wolnego rynku i wolnego handlu. No to jest To, że tak jest, to nie mam cienia wątpliwości. Amerykańskie instytucje bankowe najbardziej krytykowały obostrzenia w sektorze finansowym Chin. Twierdzą, że są one przyczyną słabej pozycji zagranicznej instytucji finansowych na tym gigantycznym rynku. Jakie amerykańskie, żydowskie. Dla przykładu, zgodnie z danymi Securities Association of China, JP Morgan First Capital znalazł się dopiero na 120 miejscu, a UBS Securities na 95 wśród 125 działających w kraju środka domów maklerskich pod względem dochodów netto. Bardzo mnie to cieszy. Gdyby był na 125 JP Morgan First Capital, to by było pięknie. Czyli on ostatni. W ciągu ostatnich lat kilka zagranicznych korporacji inwestycyjnych wycofało się z rynku chińskiego lub mocno obniżyło udziały chińskich joint venture. To jest właśnie to, o co mi chodzi. Zawsze, od zawsze. Nie chodziło jednak tylko o bariery wejścia na rynek. Zarówno administracja USA, jak i prywatne firmy wielokrotnie podkreślały, iż obawiają się o technologię finansową stosowaną w Chinach, szczególnie w bankach, ale nie tylko. Amazon pozbył się w listopadzie 2017 roku swoich udziałów w firmy zajmującej się przetwarzaniem danych w chmurze obliczeniowej, bo nie chciał później tłumaczyć się kontrahentom, że Pekin mógł mieć wgląd do danych magazynowanych w chmurze. Teraz pozwolicie Państwo, czyli innymi słowy, jeśli amerykańska firma dla jakichś tam kontrahentów, powiedzmy sobie, z Burkina Faso przetwarza dane w chmurze, to one są bezpieczniejsze niż przetwarzanie danych w chmurze w Chinach, tak? Bo chińskie firmy, bo chiński rząd, czy tam, no tak, bo chiński rząd może mieć wpływ, wgląd w te dane, a amerykański nie. Wiecie Państwo co? No więc jak takie brednie pisze doktor nauk ekonomicznych, no to co, no to o co, co tu można więcej powiedzieć? Dobrze. Jedziemy dalej. Nie chodziło jednak tylko o bariery wejścia na rynek, zarówno administracja USA, jak i pewne firmy. A, chodzi o technologię finansową. To już przeczytałem. Poprzednie chińskie próby otwarcia nie zawsze były udane. Zagraniczne instytucje już wiedzą, że poza przeszkodami instytucjonalnymi utrudniają wejście na chiński rynek istnieje szereg innych, na przykład kulturowych. Niektórzy obawiają się powtórki sprzed kilku lat, gdy Pekin reklamował szanghajską strefę wolnego handlu jako łatwy i szybki sposób wejścia do Chin. Firmy zagraniczne bardzo ochoczo do nich wtedy lgnęły. Okazało się jednak, że poza standardową zgodą Pekinu niezbędna była również zgoda lokalnego rządu, którą dostawali już nie wszyscy. Proszę Państwa, tutaj ujmę to w ten sposób. Czyli innymi słowy, ta pani sugeruje w tym tekście, że Chiny powinny się pozbyć swoich kulturowych uwarunkowań, że nie wspomnę już o tym, o czym ona tutaj pisze, bo ona nie pisze o kulturowych uwarunkowaniach. Ona pisze o uwarunkowaniach administracyjnych. Bo ja tu nie widzę żadnego kulturowego. To, że Pekin daje zgodę, a lokalny rząd może ją jakby zaklepać lub nie, to chyba jest oczywiste. Taka jest struktura administracyjna Chin. Chiny są zdecentralizowane. Po prostu. I koniec. Nie ma w ogóle o czym mówić. I czy to jest kultura? Nie, to jest po prostu administracja. Istniejąca taka administracja istniejąca od kilku tysięcy lat. I koniec. No ale widocznie to jest za trudne. Do zrozumienia. To oczywiście nie jest za trudne do zrozumienia. To jest nie do zaakceptowania dla białasów. I to wszystko. Cytuję dalej. Tym razem organy odpowiadające za rejestr firm zagranicznych, czyli Ludowy Bank Chin oraz China Banking Regulatory Commission, prawdopodobnie bardzo szybko będą wydawały zgody na działalność podjętą za granicznym. Widocznie im na tym zależy. Tyle, że wiele problemów nie zniknęło z rynku. Pekin nadal chce mieć pełny dostęp do informacji, jakimi rozporządzają podmioty zagraniczne. No to chyba normalne, prawda? To jest bezpieczeństwo państwa. Nie? A jak to jest w Stanach Zjednoczonych? Dokładnie tak samo. rząd, instytucje rządowe chcą mieć dostęp do wszystkich informacji dotyczących spraw chińskich firm. No i co? I nikt się nie mordy nie czy? I teraz dalej. Inwestorzy nadal zaś obawiają się kradzieży w obszarze technologii. Chiny wciąż nie przestrzegają praw intelektualnych, co ostatecznie ostrasza technologicznych gigantów rynku finansowego od dzielenia się rozwiązaniami. Proszę Państwa, ujmę to tak. Chodzi o tak zwane technologie finansowe, czyli o sposoby wyłudzania pieniędzy od klientów. Pamiętacie Państwo, ja sam dokładnie nie pamiętam, kiedy to Polskę nawiedziła to tsunami, jakżeż to się nazywało, banki zagraniczne, zachodnie, sprzedawały przedsiębiorcom, firmom, tym, które używały różnych walut do rozliczania się. Jak to się nazywało? Wtedy Pawlak miał ponoć interweniować, oczywiście strefił jak zwykle on, zwykły tchórz. Nie pamiętam. Chodziło o to, to były właśnie instrumenty finansowe, czyli innymi inżynieria finansowa. Została wprowadzona do Polski w ten sposób, tak bardzo skomplikowanie, żeby przypadkiem ludzie, którzy podpisywali te umowy, nie mogli do końca zrozumieć, o co chodzi. I w ten sposób wyłudzono z Polski kilkanaście miliardów złotych. Kilkanaście miliardów złotych. Więc ja się pytam, oczywiście wyłudzono dzięki KNF-owi, dzięki łajdactwu KNF-u, który od zawsze bronił i broni zachodnich instytucji finansowych przed polskim obywatelem. A więc nie broni polskiego obywatela przed łajdactwem zachodnich żydowskich organizacji finansowych, tylko dokładnie odwrotnie. Natomiast w Chinach jest normalnie, czyli Chińczycy, chiński nadzór finansowy, czyli China Banking Regulatory Commission, broni Chińczyków przed amerykańskimi, żydowskimi łajdactwami. I tutaj ci ostatni, ci łajdaccy Żydzi, łajdaccy amerykańscy Żydzi, strasznie się denerwują, że ktoś im śmie zaglądać w papiery. Tak, proszę Państwa. Temu bydłu trzeba zaglądać w papiery, bo inaczej człowiek wyląduje na ulicy. A ten Żyd odbierze mu dom. Proszę Państwa, i teraz to cytuję dalej. Otwarcie sektora finansowego będzie ukłonem Pekinu w kierunku Amerykanów, których firmy dominują w globalnych finansach i prawdopodobnie jako pierwsze zapukają do bram Chin. Bardziej doświadczone osoby z otoczenia Trumpa zdają sobie sprawę z tego, że Ameryka korzysta z chińskiego kapitału i teraz i takie rozwinięcie relacji będzie przydatne. Co to znaczy, takie rozwinięcie będzie przydatne? Czyli innymi słowy, jeśli Ameryka korzysta z chińskiego kapitału, to wtedy być może udałoby się przejąć, to o to tutaj chodzi, udałoby się żydowskim bankom przejąć część transakcji idących w relacji Chiny-Stany Zjednoczone. Ale tego ta pani na wszelki wypadek nie napisała. Należy jednak spodziewać się silnej opozycji wokół wpływowych amerykańskich grup konserwatywnych, które są zaniepokojone perspektywą, iż ich krajowy kapitał miałby przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej w Chinach. Jeszcze raz to przeczytam, bo to naprawdę jest kuriozum. Tak expressis verbis mówić o łajdactwie międzynarodowym. Należy jednak spodziewać się silnej opozycji wśród wpływowych amerykańskich grup konserwatywnych, które są zaniepokojone perspektywą, że ich krajowy kapitał mógłby przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej w Chinach. Rozumiecie Państwo? Czyli są ludzie, którzy uważają, że Chiny trzeba tak tępić, tak ograniczać, tak uniemożliwiać im pracę, żeby nasze były na wierzchu, żydowskie było na wierzchu, w żadnym przypadku chińskie. Dobra. No widzicie, zawsze jak człowiek czyta, to się ciekawych rzeczy dowiaduje. Czyli Ja niekoniecznie, bo ja to wiem od dawna. Do końca 16 roku 39 zagranicznych banków utworzyło spółki zależne w Chinach kontynentalnych. W większości przypadków ich działalność ograniczała się jednak do usług świadczonych w juanach. Stanowią 70% ich aktywów, pożyczek i depozytów. Bankowość komercyjna pozostaje się napędową dla wielu chińskich korporacji finansowych, państwowych, a Pekin nie zamierza porzucić kontroli nad depozytami oszczędnościowymi kraju. I trudno się spodziewać znaczący ustęp dla zagranicy w tej dziedzinie. To ja Państwu chciałem przypomnieć, że dokładnie tak, w taki sam sposób, jak postępują Chińczycy w stosunku do banków zachodnich, postępują Polacy w stosunku do banków chińskich. Jestem przekonany, że dokładnie taka sama sytuacja jest w Chinach, jest w Stanach Zjednoczonych, że amerykańskie, że Amerykanie ograniczyli, podobnie jak Polacy, Chińczykom, chińskim bankom, dwóm chińskim bankom, które w Polsce są, oddziały oddziałów, Bank of China i ICBC. Tak ograniczyły możliwości działania na polskim rynku, że ja na przykład nie mam możliwości. Chciałbym założyć sobie konto jako obywatel polski w banku chińskim. Nie mam takiej możliwości. Po prostu nie mam. I cześć, i do widzenia. Dlaczego w takim razie, skoro ja, polski obywatel, w Polsce nie mogę założyć konta w chińskim banku, to Chińczycy mieliby mieć prawo do zakładania kont w chińskich bankach oszczędnościowych? Nie widzę żadnego powodu. Tym bardziej, że te restrykcje w Polsce są spowodowane przez żydowskie banki działające w Polsce. Dobrze, dalej jedziemy. Nawet jeśli nastąpiłoby pełne otwarcie rynku, trzeba pamiętać, że większość chińskich banków jest przynajmniej częściową własnością podmiotów państwowych, które będą raczej niechętne sprzedaży udziałów w inwestorom zewnętrznym. Firmy zagraniczne prawdopodobnie będą musiały pocieszyć się nieznacznymi udziałami mniejszościowymi. A i co z tego? Ewentualnie swoje udziały w większych pakietach mogą chcieć sprzedawać słabe banki lokalne, ale w tym przypadku nabywające je podmioty zagraniczne muszą liczyć się z dużym ryzykiem finansowym i nieprzestrzegania przepisów. I bardzo dobrze. Tak należy robić. Tak w Chinach należy tępić zagraniczniaków, szczególnie Żydów amerykańskich, jak psy. Nie, psy są przyzwoitymi. Nie jak nie wiem. Nie wiem jak co, jak Żydów, no po prostu jak Żydów. Tępić jak Żydów. Jak Palestyńczycy tępią Żydów. Znaczy, nie, oni nie mają możliwości tępienia. Palestyńczycy nie mają możliwości tępienia Żydów, to niestety Żydzi tępią Palestyńczyków. No cóż, widzicie Państwo, nawet nie potrafię znaleźć odpowiedniej metafory do tego porównania, do tego, jak należy tępić to łajdactwo, które się wybiera do Chin. Cytuję. Bankowość komercyjna to sektor trudny do złamania przez firmy zagraniczne. Bardzo dobrze. Na chińskim otwarciu najszybciej mają szansę zyskać firmy brokerskie i ubezpieczeniowe, które mogą przetransferować do kraju środka swoje globalne doświadczenie oraz rozwiązania technologiczne, jeśli odważą się zaryzykować. Proszę Państwa, pracowałem przy tym. Wiem, jakie to doświadczenie. Doświadczenie w okłamywaniu klientów. To jest jedyne doświadczenie, które mają wielkie firmy ubezpieczeniowe w Polsce zachodniej. Te dwa sektory szybko się rozwinęły w Chinach w ciągu ostatnich kilku lat. Dzięki sprzedaży produktów finansowych i inwestycjom wysoce ryzykowne kredyty przeznaczone na finansowanie nieruchomości i na infrastrukturę samorządową. Ponieważ jednak większość ludzi dobrze radzi sobie finansowo, także i one nie będą szczególnie zainteresowane sprzedażą kapitału, udziału. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ponownie jak w przypadku banków, na taki ruch decydują się zapewne tylko najsłabsze ogniwa. Szczególnie po tym, jak w ubiegłym roku ograniczono im zdolność do pozyskiwania kapitału w segmencie bankowości nieformalnej. Sprzedaż mniejszych pakietów akcji, ponieważ poniżej pakietów kontrolnych dałaby im zastrzyk kapitału. Wątpliwe, aby najwięksi gracze jak Citic Securities czy Haitong mieliby ochotę na zagranicznego inwestora. Dlatego Pekin oficjalnie może otwiera swój rynek finansowy dla świata, ale decyzja o kapitałowych mariażach zagranicznych chińskich gigantów finansowych to już zupełnie inna sprawa. Proszę Państwa, ta pani mnie uspokoiła. Ja oczywiście o wielu rzeczach nie wiedziałem, bo tak to się skuło, tak to jest, że ja nie wiem wszystkiego, wiecie Państwo, naprawdę nie wiem wszystkiego. Ja kocham Chiny, kocham, lubię i szanuję ich oddzielność i autonomiczność, kompletną autonomię w stosunku do świata. Uważam, że to jest najlepsza, najwspanialsza tarcza przeciwko międzynarodowemu żydostwu. Czytaj rynkom finansowym, bo tak się to również nazywa, dla niepoznaki. Natomiast właśnie ta autonomia chińska to jest coś, czego, znaczy autonomia, czy coś, czego my nie mamy, my Polacy, czego już dawno nie mamy. Po 89 zniszczono całkowicie. Do 89 jeszcze coś tam było tej autonomii, od 45. Później już nic. Czyli naprzód niszczyli nas, zniszczyli nam autonomię hitlerowcy, Niemcy, faszyści, niemieccy faszyści. Później nam niszczyli autonomię rosyjscy komuniści, włącznie z polskimi. A po 89 zrujnowali Polskę do końca. Żydzi z zagranicy, z szabę z gojami typu Lewandowskiego, Balcerowicza i tak dalej. No tak, ale to jest Polska. Natomiast tam takie typy być może istnieją, na pewno istnieją. W każdym organizmie gospodarczym istnieją łajdacy. Istnieją kryminaliści, którzy powinni siedzieć. Jak na przykład pan Balcerowicz czy Lewandowski. Były minister przekształceń własnościowych. Powinni siedzieć w więzieniu i już tak naprawdę powinny ich trupy gdzieś tam gnić 2 metry pod ziemią. Na skutek tego pobytu długoletniego więzienia. No ale niestety nie. Niestety tak nie jest. Natomiast ja jestem przekonany, że w Chinach również takich łajdaków byłoby sporo. No ale na całe szczęście są władze komunistyczne, które trzymają to całe bydło, tą całą hołotę szabezgojów za mordę. Chińskich szabezgojów. To, że są, nie ulega wątpliwości. Chińscy szabezgoje są. Tylko władze państwa na całe szczęście i cały zbieg okoliczności chińskich, kulturalnych, administracyjnych, kulturowych i administracyjnych powoduje, że szabezgoje mają przechlapane w Chinach. Oj, jak mnie to cieszy. Jak mnie to cieszy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.